No trochę tak, ale właśnie z jednej strony mamy stereotypy płciowe dotyczące tego, że mężczyźni ponoć to właśnie ci hipochondrycy, tak? Często jak się myśli o hipochondrykach, to stereotypowo myślimy, że to mężczyźni, że kobiety nie są hipochondryczkami w takim stopniu jak mężczyźni. Natomiast nie do końca chyba jest to prawda. Biorąc pod uwagę wzorce socjalizacyjne, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie dekady, bo te wzorce socjalizacyjne w ujęciu takim tradycyjnym
Twardy mężczyzna.
pokazywały właśnie, że mężczyzna to jest twardy człowiek. Twardy to znaczy taki, który nie kieruje się emocjami i tych emocji też nie uzewnętrznia. Mężczyźni, będąc socjalizowani, uczyli się tego, że nie mogą prezentować tych swoich emocji, bo będzie to traktowane też jako przejaw takiej ich słabości. W związku z tym oni nie byli uczeni tego, żeby opowiadać, że tu ich boli, tam ich strzyka. Natomiast kobiety w tym
Jakoś
tradycyjnym,
się nauczyli sami.
do tego zaraz dojdziemy, ale w tym tradycyjnym ujęciu to kobiety to były postrzegane jako te bardziej emocjonalne, a w związku z tym miały większe przyzwolenie na mówienie o swoich emocjach, a tym samym również o tym, co im dolegało. Bo jak nam coś dolega, to zazwyczaj to samopoczucie też mamy niższe
No
i
nie, no to się zgadza, bo to kobiety powiedzmy częściej siedzą u
no,
lekarzy.
statystyki pokazują nadal, że to kobiety częściej chodzą do lekarza i częściej się skarżą na dolegliwości. No, ale to też działa trochę dla nich ochronnie, bo skoro one nawet z błahymi symptomami chodzą do lekarza, to te prawdziwe dolegliwości są dużo wcześniej wykrywane, więc jakby szybciej są też leczone. A mężczyźni, oni być może w zaciszu domowym się uskarżali, ale oficjalnie do lekarza iść nie chcieli, bo będzie to ta oznaka słabości. Więc jak szli do lekarza, no to bardzo często ten stan zdrowia był już na tyle poważny, że w dużo gorszym stanie do tego lekarza trafiali, no co też pokazują statystyki śmiertelności. To jednak mężczyźni częściej umierają, a kobiety z tymi samymi dolegliwościami jednak żyją i funkcjonują. Natomiast ja tutaj chcę zwrócić uwagę na tą różnicę taką pokoleniową i taką, powiedziałabym, różnicę kulturową. W tej chwili zmienia się zupełnie wizerunek mężczyzny. Mężczyźnie dużo więcej wolno, mężczyzna ma dużo więcej obszarów, w których może teraz robić to, co do tej pory było zarezerwowane dla kobiet. Począwszy od zmiany wizerunku tego zewnętrznego wyglądu. Mężczyźni już nie trzymają się tego typowego ubioru, nie trzymają się tego, że nie wiem, nie mogą się malować, nie mogą malować paznokci,
Nie mogą nosić
nie
kolczyków na
chodzą do
przykład.
fryzjera, kosmetyczki, nie depilują się, nie robią sobie operacji plastycznych. To wszystko poszło w niepamięć. W związku z tym wręcz mam takie wrażenie, że kobiety oczekują od mężczyzn tego, że również ta ich emocjonalność się zmieni, że oni będą bardziej empatyczni, że będą bardziej emocjonalnie się
Że
angażowali,
popłaczą, kiedy
ale że
trzeba.
też te emocje będą uzewnętrzniali, że one będą miały w partnerze również takiego partnera emocjonalnego. W związku z tym mężczyźni coraz chętniej i coraz częściej też o tych swoich problemach zdrowotnych mówią, co działa na nich równie ochronnie, jak kiedyś działało na kobiety. Więc miejmy nadzieję, że te dolegliwości, z którymi oni rzeczywiście się borykają, będą mogły być leczone w odpowiednim momencie. Natomiast z hipochondrią to jest też tak, że my często, myśląc o hipochondrii, myślimy o kilku różnych przejawach czy zachowaniach, które nie wszystkie podpadają pod definicję hipochondrii. Bo tutaj wyróżnia się trzy rzeczy. Mamy zaburzenia hipochondryczne, mamy zaburzenia somatyzacyjne i tak zwaną nozofobię. I
Co
one,
chyba musimy wyjaśnić?
tak, jeżeli chodzi o zaburzenia hipochondryczne, to hipochondria to jest po prostu takie przekonanie, że jest się chorym na jedną lub więcej chorób, mimo tego, że nie mamy żadnych objawów. I chodzenie do lekarza, robienie badań potwierdza, że nic nam nie dolega.
No ciekawe, skąd się bierze takie przekonanie, że jestem chory, skoro w zasadzie nic mi nie dolega.
Do tych przyczyn zaraz dojdziemy, tylko skończę wyjaśnienie,
Dobrze.
żebyście Państwo wiedzieli, o czym tutaj mówimy.
To jest tym podziałem.
Tak, z tym podziałem. Czyli mamy hipochondrię, zaburzenia somatyzacyjne. To są takie zaburzenia, które przejawiają się przewlekłymi, takimi często zmieniającymi się skargami na dolegliwości somatyczne, że na przykład...
I to ciało coś tam mówi.
Tak, i to bardzo często jest tak, że chory uskarża się na kilka rzeczy jednocześnie, że na przykład, nie wiem, ma nudności, kołatanie serca, duszności, tak? I bardzo często jak chodzi do lekarza, to za każdą wizytą opowiada o innej dolegliwości, która mu dokucza. I to są dolegliwości, które dla niego są właśnie objawami chorób.
No, ale to się często pojawia przy jakichś depresjach, przy
zaburzeniach
lękowych.
One bardzo często mają właśnie to podłoże takie psychiczne, tak? Czyli są związane ze zdrowiem psychicznym. No i to jest ta psychosomatyka, że jednak stres, nerwy, to wszystko często odbija się na naszym organizmie, tak? Natomiast tutaj bardzo często jest tak, że pacjent cierpiąc z powodu stresu, depresji i innych takich zaburzeń o charakterze psychicznym, czy po prostu dolegliwości psychicznych, tych objawów będzie miał kilka jednocześnie, tak? Czyli to są te zaburzenia somatyzacyjne. No i mamy jeszcze tą nozofobię, to jest ostatnia rzecz. I nozofobia to jest po prostu lęk przed zachorowaniem. Czyli to jest ta sytuacja, kiedy my jesteśmy bardzo przezorni, kiedy się wycofujemy na przykład, no bo oczywiście każdy z nas się boi różnych chorób. No baliśmy się w czasie pandemii zachorowania na COVID. To jest zupełnie naturalny lęk u człowieka. Natomiast w sytuacji, kiedy on paraliżuje nas, kiedy on utrudnia nam codzienne, normalne funkcjonowanie, no to wtedy mówimy o tym, że jest to pewnego rodzaju zaburzenie.
Czyli, jakiś przykład możemy podać?
No czyli w takiej sytuacji, kiedy rezygnujemy, nie wiem, z wyjścia do znajomych, z wyjścia do pubu na przykład, z wyjścia do restauracji, bo boimy się zarazków, z którymi tam możemy się spotkać. I z tego powodu rezygnujemy ze spotkania towarzyskiego, rezygnujemy z kolacji w restauracji, bo jesteśmy przekonani, że tam na pewno złapiemy jakąś bakterię, jakiegoś wirusa. To jest przejaw nozofobii. Czyli to jest już takie zaburzenie, które wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Bo my możemy mieć ten lęk i iść z tym lękiem i na przykład, nie wiem, będąc w restauracji ukradkiem wytrzeć sobie sztućce, tak? Bo mamy takie przekonanie, że może to nam pomoże.
Że wszędzie są zarazki.
Tak, że są zarazki, że jakoś tam minimalizujemy to. Normalne jest to, że ludzie myją ręce, prawda? Jako jedna z takich podstawowych czynności higienicznych. Natomiast u człowieka, który cierpi na nozofobię, jest to chorobliwe mycie rąk. To są osoby, które mają dolegliwości dermatologiczne, mają zniszczoną skórę, mają alergię, mają rany na rękach od tego, że nieustannie myją i dezynfekują ręce. Więc tutaj w przypadku nozofobii bardzo wiele osób prezentuje, czy w ciągu swojego codziennego funkcjonowania podejmuje takie czynności o charakterze takim kompulsywno-obsesyjnym, tak? Czyli on obsesyjnie myje ręce, ma takie natrętne myśli, bo tutaj też natręctwa się pojawiają, że to mi szkodzi, tego nie dotknę. Przychodzą do domu i dezynfekują na przykład zakupy, tak? Czyli biorą jakieś tam szmatki, ściereczki nasączone alkoholem i to wszystko dezynfekują. Czyli no to są jakby przejawy tej nozofobii, tak, które pchają taką osobę do kolejnych takich zachowań o charakterze zaburzeniowym bardzo często, tak, no bo no to są już później takie natręctwa, że to są sytuacje, kiedy osoba nie jest w stanie wykonać jakiejś czynności normalnie, bo ona musi wykonać ten ciąg takich czynności na przykład dezynfekujących, tak, czyli ona nie zje tego posiłku, dopóki nie zdezynfekuje blatu, nie zdezynfekuje sztućców.
No ale to są takie jakieś zaburzenia trochę pod manię podchodzące. No.
Też oczywiście. Natomiast...
Mnie się wydaje, że z tej nozofobii to do hipochondrii trochę daleko jednak.
Trochę daleko, ale no bardzo często ludzie zabiegając o swój stan zdrowia, no też mówią właśnie o tych chorobach, tak? I w takim potocznym rozumieniu, dlatego ja tu chciałam to rozróżnienie Państwu wprowadzić, żebyście Państwo zobaczyli, na czym pewne zachowania polegają i że to są zupełnie jakby oddzielne sytuacje, zupełnie oddzielne rodzaje zaburzeń. Natomiast tak jak mówię, no potocznie bardzo często myśląc o hipochondrykach, to właśnie mówimy o takich osobach, że albo... No, są chorzy z urojenia, że gdzieś tam sobie tą chorobę wymyślili, że ciągle im coś tam dolega, strzyka, boli, że się ciągle uskarżają na ten swój stan zdrowia i że generalnie boją się chorowania. Czyli wrzucamy do jednego, pod ten wspólny parasol, wszystkie te trzy rodzaje tutaj zaburzeń.
I powinniśmy ignorować hipochondryków?
Nie, absolutnie, bo musimy pamiętać, proszę Państwa, że każda z tych dolegliwości to jest rodzaj zaburzenia, który nam być może wydaje się śmieszny czy niepoważny, natomiast dla tej osoby jest to zaburzenie realne.
Czyli musimy to ustalić. One nie symulują w tym momencie.
Nie, absolutnie. Hipochondryk wierzy w to, że coś mu dolega. Osoba z zaburzeniem somatyzacyjnym rzeczywiście cierpi na jakieś dolegliwości, tylko że jakby nieznane są przyczyny, które najczęściej są przyczynami psychicznymi, tak? Natomiast osoba, która jest nozofobikiem, można tak powiedzieć, to jest osoba, która panicznie boi się zachorowania, boi się różnego rodzaju zarazków, tak? W nozofobii wyróżnia się tam jeszcze takie podtypy związane z tym, że to jest na przykład lęk przed zachorowaniem na nowotwór, to jest jeden taki podtyp. Drugi podtyp to jest lęk przed brudem, przed brudem, przed zanieczyszczeniem. I trzeci lęk to jest przed bakteriami. Tak, to są trzy takie podtypy tutaj w ramach nozofobii. Natomiast w przypadku hipochondryków, oni bardzo często na przykład zwykłe takie normalne objawy funkcjonowania naszego organizmu mogą traktować jako przejaw choroby. No, bardzo często nam burczy w brzuchu. Dla większości ludzi będzie to przejaw po prostu głodu, a dla hipochondryka będzie to już na przykład objaw choroby. To znaczy, że mi coś dolega, że to jest potwierdzenie mojej choroby. I tu chcę zwrócić uwagę, bo pytałaś o to, czy mamy ignorować hipochondryka. Nie, nie możemy hipochondryka ignorować. Musimy nauczyć się żyć z taką osobą i wspierać taką osobę w codziennym funkcjonowaniu, dlatego że bez wsparcia te osoby jakby... Ta spirala...
Dobrze, ale co my rozumiemy przez wspierać? Jak my ich będziemy tak wspierać, to oni mogą się jeszcze upewnić, że oni rzeczywiście są chorzy.
Przede wszystkim nie bagatelizujemy objawów hipochondryka. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ta osoba jest całkowicie zdrowa, że nic jej nie dolega, to jest nasz punkt widzenia. Z punktu widzenia tej osoby sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To jest podobnie, proszę Państwa, jak z depresją. Nam się wydaje, że...
No właśnie, osobie, która ma depresję, może tak, się wydawać, że nam umiera. Zdrowym, I nam w zasadzie zdrowym, nie wiadomo, o co chodzi.
A nam zdrowym wydaje się, że osoba, która jest w depresji, przesadza, że sytuacja, w której się znalazła, jest sytuacją błahą, banalną, jest rozwiązanie. Natomiast dla tej osoby, która jest w depresji, to jest sytuacja bez wyjścia. I ona nie widzi z tego wyjścia i nie widzi żadnego rozwiązania. I mówienie osobie w depresji, że inni mają gorzej, jeszcze bardziej ją pogrąża, bo to na pewno nie pomaga. I podobnie z hipochondrykiem. Jeżeli my hipochondrykowi powiemy, że tobie nic nie dolega, to on się jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że nie dość, że jest chory, to jeszcze
go
nie rozumie.
Ale nie możemy go też utwierdzać w tym, tak, że mu coś dolega w momencie, jak mu nie dolega.
Tak, ale nie bagatelizujmy tych objawów, wysłuchajmy takiej osoby, zaproponujmy wizytę u specjalisty. Oczywiście z drugiej strony też pamiętajmy, że tu też nie można popadać w przesadę, bo takie osoby bardzo często chodzą od jednego lekarza do drugiego, ale postarajmy się porozmawiać z taką osobą i ukierunkować go tak, żeby poszedł do jakiegoś bardzo dobrego specjalisty. Żeby to była jedna wizyta, no licząc na to, że specjalista będzie również umiał poradzić sobie z tym zaburzeniem, tak? Czyli nie tylko wytłumaczy pacjentowi wyniki badań, z których nic nie wynika, ale również jako osoba wykształcona z wykształceniem medycznym będzie miała odpowiednie instrumenty do tego, żeby takiego pacjenta gdzieś dalej pokierować i żeby podjąć z nim pracę nad właśnie tym zaburzeniem hipochondrycznym.
No jako autorytet, powiedzmy, może mieć większy wpływ, tak, na przykład.
Tak, bardzo często to działa. Często jest też tak, że pokazując hipochondrykowi jakieś alternatywne sposoby życia, spędzania wolnego czasu, bo często jest tak, że hipochondryk, ta jego dolegliwość, czy te jego dolegliwości, bo to często jest tak, że on myśli, że on na kilka chorób jednocześnie choruje, one przesłaniają mu całe życie i wszystko koncentruje się wokół tych chorób, chodzenia do lekarzy, wyszukiwania w internecie informacji na temat swojego stanu zdrowia i to pochłania całą jego aktywność na przykład poza pracą. W związku z tym jako partnerzy, członkowie rodzin powinniśmy spróbować wyciągnąć tą osobę z tego jej świata hipochondrycznego, zachęcić do jakichś zainteresowań, do kultywowania pasji, do podjęcia jakiegoś hobby, do jakiejkolwiek innej aktywności, co może pomóc, bo z jednej strony poprawi samopoczucie.
Odciąga uwagę po prostu.
Tak, z jednej strony poprawia samopoczucie, z drugiej strony ta osoba widzi, że ma jakieś wsparcie i zaczyna się do tych swoich problemów dystansować i ona sama w pewnym momencie może odkryć to, że no jednak nie miała racji, że to jest problem, który tkwi w niej i że tak naprawdę ona jest zdrowa i nie dolega jej nic poważnego. Bardzo też ważne jest, żeby zachęcać też do takich zdrowych nawyków, bo takie nasze codzienne zachowania związane z takim prozdrowotnym stylem życia, czyli odpowiednia dieta, odpowiednia ilość snu, odpowiednie odżywianie, to są wszystko nawyki, no, które poprawiają nasz stan zdrowia. Czyli jeżeli będziemy taką osobę do tego zachęcać, to też to jest kolejny argument za tym, że skoro żyjesz zdrowo, no to jest małe prawdopodobieństwo, że chorujesz na takie poważne choroby, tak? Mhm. I pokazując jakby tą prozdrowotność, też nie chcę tutaj użyć takiego ostrego słowa, że walczymy z tą chorobą, tak? Ale że no jakby pokazujemy ścieżkę, którą ta osoba może podążać, żeby sama mogła sobie pomóc wyjść z tego stanu. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to właśnie to, co też często się pojawia w przypadku innych zaburzeń psychicznych, czyli to, że będziemy takiej osobie ciągle mówić, że nic ci nie jest, że jesteś zdrowy, tak? To jest właśnie, tak jak powiedziałam, takie nakręcanie tej osoby. Absolutnie czegoś takiego nie można mówić, ale możemy powiedzieć takiej osobie, że nie zamierzam cię zapewniać, że nie jesteś chory, ale ja nie jestem lekarzem. Idź do specjalisty, poszukajmy razem tego specjalisty, tak? Czyli z jednej strony dajemy tej osobie do zrozumienia, że jesteśmy z nią, nie do końca rozumiemy, co się z nią dzieje, ale chcemy ją wesprzeć i chcemy jej pomóc.
Spytałabym cię jeszcze, czy z hipochondrii to można wyjść? Czy możemy to jakoś wyleczyć w sobie? Czy to już po prostu tak jest? To jest taka przypadłość, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować.
Leczenie tego typu zaburzeń jest na pewno bardzo trudne, dlatego że bardzo złożone są przyczyny tych zaburzeń, tak? Bo myśmy tutaj mówiły o objawach, o tym, jak wspierać na co dzień, natomiast nie rozmawiałyśmy też tutaj o przyczynach, które mogą być bardzo różne i w związku z tym też te podejmowane formy leczenia też przybierają różną postać, ale najczęstszą formą leczenia jest taka terapia behawioralno-kognitywna, tak? Czyli to jest taki rodzaj terapii psychologicznej, gdzie pacjentowi pokazuje się to, jak on się zachowuje, konfrontuje się to z normalnymi sytuacjami, które dotyczą osób zdrowych i taka osoba taką metodą małych kroków znajduje w sobie z jednej strony siłę do tego, żeby walczyć z tymi swoimi negatywnymi zachowaniami, a z drugiej strony ona dostrzega, że to jest irracjonalne, że to nie ma medycznej, takiej fizycznej podstawy, tak? Czyli ona zaczyna dostrzegać, że rzeczywiście jest to rodzaj zaburzenia, że to nie jest prawda, że ona jest chora. Natomiast jak ta terapia będzie przebiegała, to wszystko zależy od pacjenta, od tego, w jakim on jest stanie, bo tutaj też z punktu widzenia medycznego te kryteria, które są sklasyfikowane w tych międzynarodowych klasyfikacjach, one pokazują też subtypy takich pacjentów, w związku z tym no, te terapie są dosyć wąsko jakby określone w zależności od tego, z jakimi rzeczywiście symptomami, z jakimi objawami taki pacjent zgłasza się do lekarza. Natomiast w takich skrajnych przypadkach jest możliwość podawania też leków, czyli farmakoterapii. Najczęściej to są psychodepresanty. Ja bym chciała też zwrócić uwagę na to, że jest związek między zaburzeniami depresyjnymi a zaburzeniami hipochondrycznymi. Natomiast to jest związek dwojakiego rodzaju. To znaczy może być tak, że hipochondria prowadzi do depresji, ale może być też tak, że depresja prowadzi do hipochondrii. Tak, w związku z tym w takich sytuacjach, kiedy ten problem jest dużo bardziej złożony w sytuacji takiego pacjenta, no to wtedy rzeczywiście ta farmakoterapia może być też wykorzystywana tak paralelnie razem z terapią taką behawioralno-kognitywną.
No myślę, że to już jest pewnie ostateczność, ta farmakoterapia, natomiast tak jak wspomniałyśmy, na pewno hipochondrii czy właściwie teraz mówimy zaburzenia hipochondrycznego, tak?
Tak.
Nie możemy bagatelizować i warto tutaj współpracować z taką osobą, której się wydaje, że jest chora. A prawdopodobnie chora nie jest, ale to też zawsze trzeba uwzględnić to, że jednak prawdopodobnie.
Tak.
No
tak.
I myślę, że na drugim końcu są osoby, które z kolei ignorują wszystko, co się w ich organizmie dzieje i to też nie jest bezpieczne.
No tak, takie osoby też są, a też jako taką może ciekawostkę dodam, że osoby, które cierpią na nozofobię, prezentują często dwie skrajne postawy. Mamy takie osoby, które ze względu na ten lęk przed zachorowaniem będą chodzić do lekarza i się badać, tak, żeby jak najszybciej tą chorobę wykryć w razie, gdyby ona się pojawiła. Chociaż one wiedzą, że tej choroby na razie nie ma, ale ponieważ boją się zachorować, to sięgają po tą profilaktykę wręcz nawet tak nadmiernie. Ale jest druga grupa osób, które unikają jakichkolwiek badań, bo boją się potwierdzenia tego, że mogą być jednak chore, tak? Więc jakby
i
tutaj...
to też jest to też jest ta
To jest odmiana, tak. To jest taki objaw też nozofobii. Może nie tyle objaw, co po prostu zachowanie osoby, która na tę nozofobię cierpi. Także tak jak mówię, no to są zupełnie takie złożone zagadnienia i tak jak mówię, one i hipochondria, i te zaburzenia są somatyzacyjne i nozofobia, one mają bardzo różnorodne przyczyny, stąd jakby mówimy o różnych zachowaniach i o różnych takich przejawach tych zachowań wśród osób dotkniętych tego typu zaburzeniami, bo jakby to wynika z różnych przyczyn, tak? Osoba, która jest na przykład hipochondrykiem, wracając do tego naszego głównego wątku, to jest osoba, która na przykład przeżyła jakąś traumę. To może być trauma z dzieciństwa, to może być trauma z życia dorosłego i to wcale nie musi mieć związku z takim zdrowiem w sensie, nie wiem, zachorowania na jakąś chorobę, tak? Natomiast ta trauma może być związana, nie wiem, z molestowaniem seksualnym, z byciem ofiarą jakiejś przemocy i to wywołuje tego typu na przykład zachowania, tak? Że uciekamy w chorobę, że ta choroba jest taką formą ucieczki przed tą traumą, która gdzieś tam nas po drodze spotkała. Hipochondria pojawia się pod wpływem ekstremalnego stresu. Hipochondria może być efektem doświadczeń chorobowych jednego z członków rodziny, bo byliśmy świadkiem na przykład ciężkiej, terminalnej choroby, przewlekłej choroby i to też wywołuje u nas taki rodzaj reakcji z takiego jakby można powiedzieć trochę przeniesienia, tak, że my skoro tam ktoś w rodzinie chorował, to ja pewnie też jestem chory i zaczynamy tutaj poszukiwać tych symptomów, tak, czyli jak widzicie Państwo, no tych przyczyn jest wiele i one są bardzo, bardzo złożone i dlatego też, tak jak mówiłam, o tych formach terapii, w zależności od tego, jaka jest przyczyna, to inaczej się pracuje z takim pacjentem, bo często jest tak, że trzeba przepracować najpierw traumę, tą, która przyczyniła się do pojawienia się takiego zachowania hipochondrycznego, a nie leczymy jakby samej hipochondrii, tylko sięgamy dużo głębiej, bo leczymy traumę, bo przepracowujemy tą traumę i dopiero ta przepracowana trauma pozwala na wyjście z hipochondrii takiemu pacjentowi. Także tak jak mówię, jest tutaj wiele takich złożonych przyczyn. W przypadku z tych zaburzeń innego rodzaju tam się pojawiają też nawet czynniki genetyczne, bo czytałam w opracowaniach zagranicznych, że może to mieć podłoże takie genetyczne, jeżeli w rodzinie ktoś chorował na fobię, cierpiał na jakieś fobie, niekoniecznie tą konkretną, ale to mogła być, nie wiem, na przykład arachnofobia albo klaustrofobia, to jest większe prawdopodobieństwo, że inni członkowie też będą na to chorować, także jest jeszcze ten komponent taki.
Dziedziczenia jakby.
Tak. Także, no tak jak mówię, no ponieważ przyczyn jest wiele, to i form terapii i pracy z takim pacjentem też jest wiele i też, no myślę, że my jako osoby mogący mieć kontakt z takimi osobami, też powinniśmy sobie uświadomić, że po pierwsze nie jest to urojone, a po drugie, jaka może być tego przyczyna. To nigdy nie dzieje się bez powodu.
Doktor Magdalena Wieczorkowska, kierownik Zakładu Socjologii na Uniwersytecie Medycznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.